Proszę Państwa, raz jeszcze Aleksander Żywczyk. Ja przepraszam za te kłopoty z połączeniem na początku. Ja naszego gościa już przedstawiłem. Pan Jacek Sojecki, prezes dwóch fundacji, dwóch bardzo prężnych fundacji z bardzo dużymi tradycjami. Chodzi o Fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty oraz Fundację Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech. Na pewno Państwo zetknęliście się z tymi fundacjami. Dzień dobry, Panie Jacku.
Witam, witam serdecznie. Dzień dobry panu i słuchaczom. Witam wszystkich słuchaczy.
No, udało nam się w końcu raz jeszcze. Przepraszam za kłopoty na początku. To jest technika, która się rozwija, proszę Państwa, w takim tempie, że często nie jesteśmy w stanie za nią nadążyć. No, ludzie mojego pokolenia jeszcze czasami działają analogowo, tymczasem radio jest najzupełniej cyfrowe. Panie prezesie, prowadzi pan dwie fundacje, ale jak się zaczęła pana przygoda z działalnością charytatywną, z tą najważniejszą częścią, bo tą najbardziej humanizującą częścią, humanizującą kapitalizm w gospodarce.
Tak, tak. Uważam, że organizacje pozarządowe są bardzo, bardzo istotne. Zresztą sama nazwa organizacja pozarządowa, tak, czyli poza rządem. No i pełni bardzo ważne funkcje. Dlatego też mówi się o takim czwartym filarze, czy czwartej nodze właśnie państwa, władzy nawet, którą właśnie spełniają tutaj, bardzo istotną rolę spełniają organizacje pozarządowe. No i generalnie państwa współpracują z organizacjami pozarządowymi i jest to bardzo ważny podmiot właśnie w realizacji różnych zadań społecznych, tak, no bo państwo każdego kraju powinno wspierać właśnie swoich obywateli. No i właśnie tą rolę wypełnia między innymi poprzez organizacje pozarządowe. Natomiast moja historia z organizacjami pozarządowymi no jest dosyć długa, bo tak organizację pierwszą założyłem, Fundację Pomóż i Ty, tak, na rzecz osób niewidomych. Założyłem w 1994 roku, oczywiście proces legislacji, to był okres tam prawie pół roku, także w 1995 roku w marcu otrzymała właśnie status organizacji pozarządowej. Natomiast historia, jakbym określił, do tego, że powstała ta koncepcja, powstał ten pomysł, no to właśnie taki mój wyjazd dosyć długoletni, oczywiście z przerwami, do Wielkiej Brytanii, tak? Także zresztą jako student Politechniki Gdańskiej to właśnie myślałem o pracy za granicą, nawet gdyby nie udało się właśnie tutaj osiągnąć w pełni tej transformacji, bo byliśmy w procesie właśnie takiej zmiany, no to powiem szczerze, otwarcie, byłem emigrantem. Chciałem wyemigrować do Australii albo do Nowej Zelandii. To był mój kierunek, który sobie obrałem. Natomiast...
A czemu zaczął pan od Londynu? Wejdę w słowo, bo ta część biografii jest dla nas wspólna. Ja też jakiś czas spędziłem w Wielkiej Brytanii. Też myśląc o emigracji. Ale to nie było w latach 90., to było raptem 10 lat temu niespełna.
Ja jeszcze właśnie przed transformacją trafiłem do Wielkiej Brytanii i powiem tak, dlaczego? No oczywiście z uwagi na to, że dużo czytałem o kulturze angielskiej. Ta kultura mi się bardzo podobała. Zresztą no Great Britain, tak, Wielka Brytania z koloniami. Ich podejście do właśnie wolnego rynku, do ekonomii bardzo mi się podobał. No i w ogóle język taki przyjazny. Język przyjazny i właśnie ten kierunek obrałem sobie. Właśnie Londyn, stolica państwa, zawsze też wiedziałem, miałem świadomość, że najłatwiej jest też znaleźć pracę. A w ogóle to też była taka kwestia, że ja tam nawet nie jechałem sam, tylko jechałem z kolegą i do kolegów, tak? Także tam byliśmy grupą. Pamiętam, że pierwszym razem, to jest w ogóle coś niesamowitego, to młodzi ludzie, którzy mają po 20, tam nawet 30 lat, to takich sytuacji nie pamiętają, no ale to były czasy, kiedy na półkach, prawda, w sklepie mięsnym było tylko widać haki, tak, haki gołe, prawda, a tam ewentualnie gdzieś tam spod lady otrzymało się tam kilogramy jakiegoś tam mięsa, prawda? Także to były czasy właśnie gospodarki niedoboru, gdzie nie było nic, czy tam niewiele, tak? No i właśnie wyjechałem z plecakiem, proszę tak sobie tutaj uzmysłowić i wyobrazić, z plecakiem 40-kilogramowym. No i w mojej ocenie to chyba z 70-80% to w tym plecaku znajdowały się puszki, konserwy. Także wyjechałem do pracy na 3 miesiące, właśnie obładowany takim plecakiem z żywnością, no bo tam dla nas no ten przelicznik złotówka, funt, to był właśnie kosmos, tak? Czyli no po prostu była duża relacja, czy tam to były produkty spożywcze, były bardzo drogie. No a ja chciałem po prostu zaoszczędzić jak najwięcej. Także po prostu właśnie tak się wyposażyłem. No i pracowałem na budowie. Na początku pracowałem na budowie jako oczywiście taki, nie wiem, pomocnik, prawda. Zajmowaliśmy się przede wszystkim sprzątaniem na budowach. Tak, czyli naszym narzędziem było wiaderko, zmiotka, prawda, czy miotła i szufelka.
No to ale, jak każdy inteligent w czasach PRL-u.
No właśnie, dokładnie. No i chyba też nawet później, nie? Pamiętam, że 2004 rok to był też taki bardzo silny okres
emigracji
nawet.
Proszę mi przyznać rację, że to uczy pokory, bo ja też pojechałem do Anglii, to zaczynałem od zmywaka. Wprawdzie nie od wiaderka, ale od szmaty, jeżeli mogę się tak wyrazić. Ale zostawmy to na boku, bo w pewnym momencie spotkał pan na swojej drodze organizację charytatywną, tak? Bo to tak się zaczęła właśnie pana przygoda z pomaganiem innych.
Tak, tak. Właśnie też powiem o dzielnicy Hammersmith, tam POSK, prawda? To jest taki ośrodek kultury polskiej na Hammersmith w Londynie. No i tam też jest taki sklepik na rogu u Araba. I to się nazywa Ściana Płaczu i tam właśnie są ogłoszenia, tak, dla Polaków w języku polskim i można tam znaleźć pracę albo miejsce zamieszkania. Także też oczywiście odwiedzałem tą Ścianę Płaczu, tak się ona nazwała, tak, znaczy nazywa z uwagi na to, chyba już teraz nie, no bo teraz mamy w dobie właśnie nośników elektronicznych, internetu, także to pewnie już nie funkcjonuje. Ale wtedy tak, to było bardzo ważne miejsce, gdzie była wymiana informacji, można było znaleźć pracę i miejsce zamieszkania.
Panie Jacku, przepraszam, wchodzę panu w słowo, bo realizator pokazuje mi, pan realizator, że teraz powinna się pojawić reklama u nas w radiu, więc dajmy szansę tej reklamie. To będzie krótka reklama, proszę państwa, a opowieść jest pełna dramatyzmu. No nie wiem jak państwo, ale ja po prostu wstrzymałem oddech. Usłyszymy się za chwilę, no za kilkadziesiąt sekund. Jeżeli można, panie Jacku, proszę nam wybaczyć. Wrócimy do POSK-u i Hammersmith w latach 90. Tuż po reklamie, dobrze?
Dobrze.
Reklama.
Telewizja Republika zaprasza do oglądania 8 gali urodzinowej Telewizji Republika. Czwartek, 20 maja o 19. Transmisja odbędzie się na antenie Telewizji Republika, portalu www.tvrepublika.pl, zakładka na żywo, profil Facebook Republika TV. Podczas gali wręczymy nagrody w 4 kategoriach. W części artystycznej wystąpi zespół Zakopower. Czwartek, 20 maja o 19. Zapraszamy.
Po reklamie. Autopromocja.
Cztery po pierwsze. Cztery kobiece. Cztery dni. 4 minuty po 13 od poniedziałku do czwartku w Radio Wnet. Zapraszam, Angela Cudna.
To była autopromocja.
Tu Radio Solidarność.
Tu Radio Solidarność.
Proszę państwa, drodzy słuchacze, Panie Jacku, jesteśmy z powrotem. Bardzo dziękuję, że Państwo zaczekaliście. Zobowiązania reklamowe w każdej rozgłośni radiowej to podstawa core biznesu, jeżeli można się tak wyrazić. Musimy się do nich dostosowywać. Naszym gościem, drodzy słuchacze, jest pan Jacek Sojecki, człowiek, założyciel, prezes dwóch fundacji z potężnymi tradycjami, bo założonymi, to fundacje założone jeszcze w ubiegłym stuleciu, a w naszej rozmowie, w opowieści pana Jacka utknęliśmy w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Hammersmith w Londynie w latach 90., gdzie pan Jacek po raz pierwszy zetknął się z taką prawdziwą działalnością charytatywną. Panie Jacku, wróćmy do tej historii.
Tak, właśnie. Powiem tak, że tą ofertę pracy właśnie, no pracy w zasadzie takiej też działalności, współpracy z organizacjami pozarządowymi, to podsunął mi tą propozycję oczywiście kolega, tak, bo tam byliśmy takim zespołem i otrzymałem właśnie taką ofertę. No i ona polegała na tym, że właśnie chodziliśmy jako Fundacja General Welfare of the Blind, ona oczywiście miała tutaj poparcie królowej Elżbiety II, także to była taka szanowana organizacja. I myśmy rozprowadzali, dystrybuowaliśmy produkty wyprodukowane przez osoby niewidome, czy tam niedowidzące, tak, z problemami właśnie wzroku. Można powiedzieć tak, żeby tutaj słuchaczom przybliżyć, właśnie wyobrazić sobie tą pracę, to taki to był zakład pracy chronionej, gdzie osoby niepełnosprawne pracowały właśnie i produkowały produkty toaletowe. To były oczywiście mydełka, tam jakieś showery, czyli tam jakieś tam szampony i takie płyny do ciała, do mycia. No i ja byłem takim właśnie pierwszym dystrybutorem, można powiedzieć wprost domokrążcą, od drzwi do drzwi. Chodziłem właśnie po tych wspaniałych ulicach londyńskich, bo ta zabudowa jest bardzo ciekawa, te domki takie szeregowe i takie bardzo podobne, takie same. Kiedyś to nawet do swojego mieszkania, tam gdzie wynajmowałem, to w zasadzie trafiłem do sąsiada, bo się pomyliłem, bo tak to wszystko bardzo podobnie wygląda.
No, panie Jacku, proszę sobie wyobrazić, że kiedyś wsiadłem nie w ten autobus, pojechałem na pętlę, wysiadłem na innej dzielnicy i byłem przekonany, że to jest ta dzielnica, na której mieszkam, tak była podobna.
No dokładnie, tak to właśnie ten. No i to jest taka niska zabudowa, bo to teraz nowoczesne miasta to przecież to są drapacze chmur, tak, wieżowce, olbrzymie szklaki, prawda, aluminium i szkło, a tam właśnie taka niska zabudowa, czyli parter, no i takie tam poddasze, gdzie tam było oczywiście sypialnia, nie? Także w takim domku sobie mieszkałem. I ten. Natomiast no, ja zawsze angażuję się, to co robię, to staram się całym sercem. No i tam menadżerowie dostrzegli, że jestem dobry, że w tym co robię, i właśnie dostałem propozycję już pracy w, można powiedzieć, fabryce. Miałem kontakt z osobami niedowidzącymi. No i rozmawiałem z nimi o ich problemach. Oczywiście wcześniej to sobie doszlifowałem język angielski, właśnie jak ja to mówię brzydko, na ulicy. No bo jak chodziłem, prawda, od domu do domu, to rozmawiałem z Anglikami. Także tam już było mi łatwiej. No i ta praca, właśnie ta praca i te problemy właśnie, które dostrzegłem tam tych osób niedowidzących, właśnie zainspirowały mnie po powrocie do kraju do właśnie stworzenia jakiegoś podmiotu, organizacji, która mogłaby pomagać osobom niepełnosprawnym.
Co, wejdę panu w słowo, bo drodzy słuchacze, przypomnijcie sobie lata 90. ubiegłego wieku, to nie było wcale takie popularne, tych fundacji nie było tak dużo jak obecnie i osoby niepełnosprawne, osoby niewidome, osoby niedosłyszące bądź głuchonieme, osoby z różnymi niepełnosprawnościami były często zostawione same sobie. No często było tak, że byli wytykiwani tacy ludzie na ulicach, tak? Byli osiedlowe, że tak powiem, osiedlowa młodzież potrafiła się z takich ludzi wyśmiewać. Tak to wyglądało, takie było otoczenie wtedy, w tamtych czasach, tego, co działo się z osobami niepełnosprawnymi. No i...
Dokładnie tak. Dodam jeszcze, że w zasadzie osoby niepełnosprawne w tych czasach, tak, przed transformacją, w czasach, no powiedzmy sobie szczerze, komunistycznych, to w zasadzie były więźniami swoich lokali mieszkalnych, domów, siedziały w czterech ścianach, prawda, na wózkach inwalidzkich i ich byt, życie było naprawdę, bym powiedział, dramatyczne. Też była taka, jakbym określił, atmosfera, że w zasadzie, jeżeli miało się dziecko niepełnosprawne, bo myśmy tam później głównie się zajęli dziećmi ze spastycznością, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z problemami właśnie z ruchowymi kończyn górnych i dolnych, to w zasadzie te dzieci były skazane właśnie na taką wegetację w czterech ścianach. Rodzice oczywiście wstydzili się, że mają takie dzieci. Natomiast, no drodzy Państwo, wiemy jak teraz jest, to jest normalne, to jest, prawda, integrujemy, mamy szkoły integracyjne, gdzie dzieci niepełnosprawne uczęszczają do szkół i są w tych samych klasach z dziećmi pełnosprawnymi, także ta tolerancja i to właśnie takie właściwe podejście do człowieka, który ma problemy zdrowotne i akceptacja, to jest bardzo istotne, akceptacja tego problemu. I właśnie mi się marzyło to, że właśnie osoby niepełnosprawne będą mogły funkcjonować dokładnie tak samo, jak osoby pełnosprawne. W zasadzie ja tak nawet nie dzielę, że to oczywiście jest takie nazewnictwo, ale powinniśmy w zasadzie osoby niepełnosprawne traktować tak samo jak osoby pełnosprawne. To jest bardzo istotne, to jest taka świadomość właśnie, właściwe podejście. Dzieci nie powinny właśnie w jakiś sposób wytykać te osoby niepełnosprawne, wręcz odwrotnie, powinny pełnić rolę taką właśnie pomocną. Powinny być właśnie dla tych osób takie właśnie dobre, usłużne. No i po tym poznaje się właśnie, jaki mamy stosunek do drugiego człowieka.
No dzisiaj ta empatia w społeczeństwie jest bezspornie dużo większa. Przede wszystkim jest po pierwsze, po drugie jest ogromna, ale zanim tak się stało, no musiało się pojawić cały szereg organizacji, no między innymi takich jak te pańskie fundacje. No proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że pan wracając, czy młody człowiek wracając z funtami w kieszeni, raptem mówi sobie, nie kupię motocykla, założę fundację. Co pana popchnęło do tej fundacji, żeby to założyć, żeby w Polsce w trudnym momencie i w trudnym kraju wtedy, żeby zająć się działalnością charytatywną?
Ja powiem tak, ja w zasadzie jestem urodzonym społecznikiem. Ja zawsze w szkole, nawet podstawowej, byłem przewodniczącym samorządu szkolnego. Zawsze się udzielałem, zawsze byłem aktywny i to jest, jakbym określił, nie wiem jak to określić, w moich genach. To jest moje ja, kim jestem. To jestem społecznikiem, jestem osobą nastawioną właśnie na pomaganie drugiemu człowiekowi. I to była jak gdyby no, konsekwencja tego, kim jestem. Tak? Także kocham ludzi, kocham pomagać. No i właśnie kocham, jak jesteśmy tolerancyjni w stosunku do siebie, nawet jak jesteśmy sprawni inaczej.
No założył pan tą fundację pierwszą, tak? To była fundacja Pomóż i Ty. Jak wyglądały początki? Jak wyglądały początki wtedy w zakładaniu fundacji? Bo pan przecież musiał przekonać cały szereg ludzi, żeby podzielili się i tak niewielkim majątkiem, bo wtedy nie mieliśmy wielkich majątków w Polsce. Podzielili się z tymi, którzy właściwie nie mieli żadnego majątku, nie mieli nawet pieniędzy na to, żeby poukładać sobie życie, czy spróbować rehabilitować się z tymi swoimi niepełnosprawnościami.
O, super pytanie. Powiem tak, zakładając fundację, to miałem już taki plan, miałem strategię, miałem koncepcję, jak to zrobić. I no, przecież wiadomo, taką jedną z głównych, oczywiście należy realizować cele statutowe, tak, fundacji, ale takich zadań, jakbym określił, organicznych fundacji każdej, no to jest pozyskiwanie środków. No i ja miałem koncepcję, właśnie z Anglii, tak, z Wielkiej Brytanii. Tam dystrybuowałem te kosmetyki. Natomiast pomyślałem sobie, że mógłbym dystrybuować takie złote, jakbym określił, taka bajka, tak, zaczarowany ołówek, zaczarowane długopisy. Tak, no i właśnie nawet sam skonstruowałem taką maszynę, gdzie na, nazwijmy to, prostych włoskich długopisach wybijałem właśnie nazwę naszej fundacji takimi złotymi literkami Pomóż i Ty. No i myśmy, pamiętam jak dzisiaj, to był rok 95, stworzyłem bardzo liczną grupę wolontariuszy, którzy dystrybuowali właśnie te cegiełki. Dostaliśmy oczywiście pozwolenie od ministra sprawiedliwości, czy tam ministra właśnie administracji i taki glejt, pozwolenie na organizację zbiórki publicznej na terenie całej Polski. No i stworzyłem sieć takich, nazwijmy to, kierowników wolontariuszy, którzy organizowali grupy wolontariackie i ci młodzi ludzie, to głównie byli licealiści, właśnie też od domu do domu, tak jak ja, tylko że właśnie w Wielkiej Brytanii, chodzili i oczywiście z legitymacjami, z ID, tak, czyli tam ze zdjęciem, z fundacją, oczywiście policja mogła też zareagować, też do nas dzwoniła, jak tam ktoś tam, załóżmy, chciał skontrolować nas, no ale zawsze wszystko było w porządku. No i ci młodzi ludzie właśnie chodzili od drzwi do drzwi i po te 2,5 złotego oferowali te nasze złote, zaczarowane długopisy. No i powiem tak, że nasze społeczeństwo jest bardzo otwarte i dosyć znaczące środki pozyskiwaliśmy poprzez właśnie taką formę zbiórki. Tak, także to był nasz pierwszy pomysł na zebranie środków dla podopiecznych naszych i na realizację celów statutowych.
Panie Jacku, dobrze, to teraz zaproszę i pana, i naszych słuchaczy do wysłuchania piosenki w wykonaniu Madonny, ale piosenki pochodzącej z musicalu Evita. Piosenki jak raz właśnie o działalności charytatywnej i o fundacji, chociaż o fundacji, która wtedy, w czasach, kiedy Evita Perón prowadziła swoją działalność charytatywną, była w Europie Zachodniej przynajmniej wskazywana jako przykład możliwości dorobienia się bardziej niż pomocy podopiecznym, ale nie dlatego to puszczam, żeby nawiązywać do naszej rozmowy, tylko dlatego, że to po prostu bardzo fajna piosenka pokazująca o tym, od jak dawna fundacje były częścią życia gospodarczego.